złego,
który był właśnie jednym z sędziów. Jednym z sędziów w narodzie izraelskim. Moglibyśmy powiedzieć, był następcą Mojżesza. I właśnie kiedy Mojżesz umarł, jak rozpoczyna się właśnie ta księga Jozuego, taką informacją po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza, tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im synom izraelskim daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. I tutaj określa, od pustyni, od Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysięgłem dać ich ojcom. I tu jest jakby ponowienie tego apelu takiego. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Mówi, że nie odstępuj od niego ani na prawo, ani na lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Proszę braterstwa, z jednej strony jest to takie jakby przesłanie do Jozuego, apel, zapewnienie, gdzie Bóg wyraża, że tak jak byłem z moim sługą Mojżeszem, który umarł, tak będę z tobą. Takie zapewnienie jest rzeczą wielką. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu człowieka wierzącego jakby potrzebuje potwierdzenia, czy moje życie, czy moje postępowanie, czy to, co robię, ma sens, czy może znaleźć uznanie w oczach Boga, czy też może powinienem coś w tym życiu zmienić. Najważniejszą rzeczą jest jakby przekonanie, pewność, ta ufność, że Bóg jest zawsze ze mną, w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, gdzie bym się znalazł. Jozue takie zapewnienie otrzymał od samego Pana Boga. Ja myślę, że jeśli poszukamy odniesień w Nowym Testamencie, w odniesieniu do wierzących wieku ewangelicznego, to tak samo bez trudu znajdziemy podobne potwierdzenia, że Pan Bóg jest również z tymi, których powołuje, że dba o nich, opiekuje się, a jest nawet powiedziane, że bez Jego woli nawet włos naszej głowy nie spadnie. Więc myślę, że jest to zapewnienie nie mniejsze niż było dane tam w tamtym czasie Jozue. Jedna rzecz istotna, może nie jedna, ale na to chcę może zwrócić uwagę. Kiedy wyrażał Pan Bóg te słowa, tylko bądź mocny i bardzo mężny, to dalej dodaje, abyś ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Proszę braterstwa, naród izraelski, który znajdował się na wschodnim brzegu Jordanu, prawda, na polach moabskich, jest w momencie przed przekroczeniem Jordanu, prawda? Jest po ponad 40-letniej tułaczce, po pustyni, po bezdrożach, po puszczy, tak jak historia opisuje. I dostaje tak jakby ponowienie, napomnienie, aby czynić wszystko według zakonu, jaki ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Aby nie odstępowali ani na prawo, ani na lewo. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego musieli tyle lat wędrować po tej pustyni, po pustkowiu, po puszczy. Ano właśnie przyczyną tego była ich niewierność w stosunku do Boga, do przymierza, które zawarli z Bogiem pod górą Syna. Te odstępstwa były karą za niewierność. Tak to wprost jest napisane, że ta wędrówka po pustyni, po bezdrożach po pustkowiu była karą za ich niewierność. Proszę braterstwa, kiedy obserwujemy historię w czasach Jozuego, ten moment, kiedy znajdowali się jeszcze właśnie na wschodnim brzegu Jordanu, kiedy mieli przekraczać Jordan, Jozue, pomimo tych zapewnień, jakby zastanawiał się, czy wahał się, czy na pewno miał również wątpliwości. Jako człowiek na pewno miał różne wątpliwości. Wspomnieć można, że w tym czasie, a był to miesiąc Nisan, pierwszy miesiąc, w tym okresie czasu wody Jordanu są wysokie. Jordan jest wezbrany, często wylewa z koryta rzeki, zalewa przybrzeżne tereny. Tak więc przekroczenie Jordanu wcale nie było rzeczą łatwą. Patrząc tak zupełnie fizycznie po ludzku, prawda, na tą sytuację, nie było to rzeczą prostą. W sytuacji, kiedy ma się przeprawić taka masa ludzi, to gdzie są staruszkowie, gdzie są dzieci, gdzie są kobiety, gdzie jest mnóstwo różnego inwentarza, to nie była rzeczą łatwą taka przeprawa. Jest ciekawa rzecz. Jozue posyła posłańców do tej ziemi. Jest to ziemia obiecana, którą Pan Bóg im obiecał. Tyle o niej słyszeli. Ale kiedy mieli już do tej ziemi wejść, Jozue posyła posłańców, tak zwanych zwiadowców, aby zbadać, aby się dowiedzieć, co ich tam spotka w tej ziemi, kiedy do niej wkroczą. Ci zwiadowcy, to by była jakby odrębna lekcja i historia z tego. Wracają z jakimi informacjami do Jozuego? Pozytywnymi, możemy powiedzieć. Zwiadowcy powiedzieli, że owszem, mieszkają tam ludzie, ale od tej niewiasty, która ich ukryła, prawda, dowiedzieli się, że duch w tym narodzie upadł, czyli oni byli w lęku, w stanie lęku, w strachu przed Izraelitami. Oni słyszeli, co po drodze działo się, jakich cudów Pan Bóg dokonywał, i te narody z dużym respektem podchodziły, które zamieszkiwały ziemię chananejską, z dużym respektem do tego wydarzenia, jakim miało być wkroczenie właśnie Izraelitów na te tereny. Stąd też, mając tą świadomość, że z tym narodem jest sam Pan Bóg, taki Pan Bóg, który ma moc, który ten naród wspierał w różnych sytuacjach, oni po prostu się bali. Normalnie, po ludzku się bali i duch do walki, wszelki duch do walki w nich upadł. Jozue, przebywając ze swoim ludem, z narodem izraelskim, przed przekroczeniem Jordanu, w jaki sposób zwraca się do swoich rodaków? Jozuego, 3 rozdział, wersety od 5 do 8. A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozue rzekł: podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed tym ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego: dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że ja byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Zwróćmy uwagę na początkowy fragment, który przeczytałem. A Jozue rzekł do ludu: poświęćcie się. Poświęćcie się. Ciekawa rzecz. Przecież cały naród izraelski zawarł przymierze z Panem Bogiem, prawda? Z całą pewnością możemy powiedzieć, że był to w tym momencie już w pełnym tego słowa znaczeniu naród wybrany, prawda? Naród, którym Pan Bóg się opiekował. Naród, który już bardzo wiele doświadczył. Czyli ta część Izraelitów, która doszła na stepy moabskiej i czekała na przekroczenie Jordanu, to pamiętamy, że można powiedzieć, były to zupełnie nowe pokolenia tego narodu, prawda? Gdyż wszyscy Izraelici, którzy wyszli z Egiptu i mieli powyżej 20 lat, to co? Wyginęli, wymarli podczas wędrówki 40-letniej pustkowiu, zostali wytraceni. Jak jest napisane, że ich trupy zasłały pustynię. Takie miejsca były, takie wydarzenia były, że tak to się działo. Więc był to naród już doświadczony. Moglibyśmy powiedzieć, że naród, który widział wiele cudów, tych wydarzeń niezwykłych, które Pan Bóg czynił na ich oczach, których byli świadkami, i był to naród, moglibyśmy zakładać, czysty, dobry, prawda? A tutaj Jozue mówi do nich: poświęćcie się. Możemy wnioskować z tego, że jednak wciąż wśród tych pokoleń tego narodu było co? Były jakieś grzechy, była jakaś nieprawość, były jakieś braki w ich charakterach, w ich postępowaniu, zwłaszcza w tej relacji do swojego Stwórcy, do Pana Boga. Pan Bóg widział potrzebę, żeby wzmocnić postawę, pozycję Jozuego. I tak też stwierdził, że w tych wydarzeniach, które były przed nimi, to Jozue miał być wywyższony, ażeby Izraelici mieli przed nim respekt, że jest to faktycznie ich pośrednik pomiędzy nimi a ich Bogiem, który jest wszechmogocny, wszechmogący, ale jest również Bogiem, no, który ich umiłował, zawarł z nimi przymierze, ale jest również Bogiem, który ich karał za ich nieposłuszeństwa, za ich upadki. Określenie poświęćcie się występuje w wielu miejscach w odniesieniu do tego narodu. Czyli to pokazuje nam, że naród ten jako całość, ich uczynki, ich postępowanie nie było czyste przed Panem Bogiem. Co można by było rozumieć przez to określenie poświęćcie się? Co to oznaczało tam fizycznie w stosunku do tychże Izraelitów? Otóż oznaczało to szczególną jakby troskę, dbałość o czystość, o życie takie duchowe właśnie. Czysto dbałość o życie duchowe, o stan ducha, o stan ich myśli, ich wiary, ale również ich uczynków postępowania. Oznaczało to, że mieli się wystrzegać różnych, powiedzmy, zachcianek, tak byśmy to określili dzisiejszym językiem, zachcianek, czy zaspokajania różnych dążeń powodowanych różnymi zmysłami. Tak na tym miało polegać jakby to ich poświęcenie się, czyli jakby odwrócenie swoich myśli, jego serca od tych codziennych zajęć i przywilejów, czyli moglibyśmy powiedzieć korzyści, czy przyjemności, z których korzystali każdego dnia, ażeby te rzeczy mogli odstawić na bok, a zastanowić się nad tym, co Bóg oczekuje, czego Bóg oczekuje od nich. Opis podaje, że Izraelici szczęśliwie przekroczyli Jordan, że w cudowny sposób Pan Bóg zatrzymuje wody Jordanu. Wszyscy Izraelici przechodzą suchą stopą na drugi brzeg rzeki, na drugi brzeg Jordanu. Było to oczywiście wydarzenie niezwykłe. Było to świadectwo, które w naszej ocenie dzisiaj powinno pozostawić w ich umysłach, w ich uczuciach, w ich sercach taki ślad, takie przekonanie, że w żaden sposób nie powinni już później, prawda, sprzeniewierzać się wobec Boga, z którym zawarli przymierze. Być może nam przechodzą dzisiaj takie myśli, że gdybym ja dzisiaj lub ktoś z Was widział własnymi oczyma, fizycznym, naszym, cielesnym wzrokiem tego typu wydarzenie, no to nie miałbym wątpliwości, prawda, że na przykład powołanie, którym Pan Bóg zaszczycił wielu ludzi w wieku Ewangelii, zostanie dopełnione i że ta nagroda, która jest obiecana za wytrwałość, za walkę aż do śmierci, tak jak tutaj werset jest na mównicy, w wielu zborach ten werset jest takim logiem czy hymnem na salach nabożeństw, że bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Proszę braterstwa, czytając te historie starotestamentowe, niejednokrotnie przychodzi mi na umysł pytanie, no, że ci Izraelici to musieli być naprawdę opornym narodem, prawda? Opornym narodem. Że widząc, obserwując tyle świadectw, a nie stosowali się do tych przykazań, do tego zakonu, o którym Bóg wspominał Jozue, żeby nie odwracali się od Niego ani na prawo, ani na lewo. Zauważamy w postawie tego narodu nieco innego, jak również jest to w nas w dniach dzisiejszych. Proszę braterstwa, my jako ludzie mamy skłonności do deklarowania, obiecywania, czasami nawet przysięgania czegoś. Czyli jakby nasze intencje, nasze deklaracje są dobre, są, chcielibyśmy, żeby je wszyscy przyjmowali za prawdziwe. Chcielibyśmy, żeby wierzyli, że one są obowiązujące, prawda? A niejednokrotnie ten dzień codzienny pokazuje nam, co nam pokazuje, jak jesteśmy słabi. Pokazuje nam, jak jesteśmy czasami niestety słabi. I proszę braterstwa, kiedy Izraelici przeszli przez Jordan, to ma swoje też znaczenie, jakby pewien obraz się w tym kryje, tak? Jordan, on przedstawia śmierć, właśnie poświęcenie, prawda? Przejście, pokonanie tego fizycznie Jordanu, gdyby Pan Bóg nie zatrzymał wody, to było ze strony ludzi nie lada poświęceniem, gdyby go chciał ktoś pokonać. Ale właśnie w tym jest pokazane, że to wymagało pewnego wysiłku i wymagało wcześniej pewnego przygotowania swojego serca, aby to mogło nastąpić. Aby wejść do tej ziemi, którą Pan Bóg im obiecał. Proszę braterstwa, Księga Jozuego informuje nas, że to jest 4 rozdział, werset 19. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozłożył się obozem w Gilgal po wschodniej stronie Jerycha. Kolejnym wydarzeniem na przestrzeni bardzo niedługiego czasu, na przestrzeni kilku dni, co się odbywa? Kiedy Izraelici przekroczyli przez Jordan, znaleźli się już na przedmieściach Jerycha, jakie polecenie otrzymuje Jozue od Pana Boga, aby czegoś dokonał? Kojarzycie, co tam miało być dokonane? A, miała być dokonana obrzeska mężczyzn. Myślę, że wszyscy wiedzą, na czym to polegało. I obrzeska oznaczała, czy była znakiem przymierza, prawda? W odniesieniu do każdego Izraelity, prawda, obrzeska została ustanowiona przez Boga za czasów Abrahama, Abrama, bo właśnie po tym fakcie jego imię zostało zmienione na Abraham. I ona obowiązywała właśnie ten naród. Mamy informację, że w Jozuego w 5 rozdziale jest to opisane od wersetu 2 do 12. Ja nie będę czytał całego fragmentu, ale 5 werset mówi tak: cały zaś lud, który wyszedł z Egiptu, był obrzezany, ale ludu, który urodził się w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu, nie obrzezano, gdyż przez 40 lat szli synowie izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie usłuchali głosu Pana. Pan bowiem przysiągł im, że nie da im oglądać ziemi, którą przysiągł Pan ich ojcom, że nam ją da, ziemię opływającą mleko i miód. Wydarzenie po przejściu przez Jordan, obrzeska, ta fizyczna obrzeska, ona była znakiem, jakby przypomnieniem, że to z nimi właśnie, że to oni są tymi synami czy potomkami przymierza, które zawarł Pan Bóg z ich ojcami. Proszę braterstwa, my dzisiaj nie musimy, czy w całym wieku ewangelicznym, apostołowie na samym początku wieku Ewangelii przez dosyć długi czas musieli tłumaczyć, zwłaszcza potomkom pokoleń izraelskich, że ta fizyczna obrzeska straciła znaczenie, że ona już przestała być obowiązująca. Tym niemniej jednak, czy nie słyszymy o obrzesce, że ona ma jakąś przenośnię, że ma jakieś znaczenie symboliczne i rozumiemy, że tą obrzeskę należy przenieść w dzisiejszych czasach, czy w czasie całego wieku ewangelicznego. My to określamy, czy jest taka myśl powtarzana jako obrzeska serc. Obrzeska serc. Co to oznaczało? To oznaczało, że my powinniśmy popatrzeć właśnie na siebie, dokonać pewnego takiego, jak to często określamy, rachunku sumienia, prawda? I zastanowić się nad tym, co było i spojrzeć na czas, który jest przed nami. A Jozue, Pan Bóg, kiedy go posyłał, ustanowił go jakby następcą Mojżesza, to powiedział, że miał być mężny, miał być silny, miał być mocny, miał być odważny. Takim mężem odważnym był również później, po wielu latach, Gedeon, o którym tutaj młodzież się zastanawiała. Zauważcie, może tylko krótkie takie wydarzenie czy fragment przytoczę z tej historii lub odwołam się do tej historii. Co się stało? A miało to miejsce, nie wiem, trochę ponad 100 lat temu od czasów Jozuego, prawda? Kiedy żył Gedeon. Nie będziemy się tutaj licytować co do daty dokładnej, czy lat, w jakich żył Gedeon, ale na pewno było to ponad 100 lat po Jozue, tak myślę. I co się stało z tym narodem? Co się stało z tym narodem? Co się stało z ich myśleniem? Kiedy Gedeon zajęty swoim zajęciem, kiedy przygotowywał zboże, składał zboże, czy aby zabezpieczyć je, aby Midianici, kiedy wtargną, nie znaleźli, nie odebrali, nie ograbili go z tego. Przychodzi do niego anioł. Przychodzi do niego anioł pański i pański i mówi, i jakby przedstawia mu się, przedstawia i jak do tego wydarzenia podchodzi Gedeon. Do tego narodu byli posyłani prorocy. W tym czasie, kiedy właśnie żył Gedeon, to Izraelici byli bardzo uciskani przez okoliczne narody, szczególnie przez Midianczyków. Szósty werset Księgi Sędziów, szósty rozdział, a od wersetu ósmego. Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. I wtedy przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra. I dalej werset 12. I ukazał mu się anioł pański i rzekł do niego, Pan z tobą, mężu waleczny. Gedeon musiał już wcześniej wykazywać swoją postawę, swoją odwagę, swoją waleczność w odpieraniu ataków, czy to Midianczyków, czy jakichś innych narodów, które ich ciemiężyli, moglibyśmy użyć takiego określenia. A Gedeon rzekł do niego, za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie mówiąc? Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Proszę braterstwa, ciekawa rzecz. Gedeon, zauważamy jego jednak wielki takt, wielką taktowność, prawda? Bo kiedy ten anioł zwraca się do niego, że Pan z tobą, mężu waleczny, to ten nie zwraca się do niego w jakiś sposób taki niegrzeczny, prawda? Ale mówi bardzo grzecznie, bardzo taktownie się odnosi. Za pozwoleniem, panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Stawia proste pytanie. Wydaje mi się, że Gideon myślał, oceniał sytuację według normalnych kryteriów ludzkich, według spojrzenia ludzkiego. On słuchał, widać, że znał te historie, które były opowiadane przez jego rodziców, przez jego może krewnych, bliskich, bo tak było powiedziane, że ojcowie synom, dziadkowie wnukom mieli przekazywać te wieści, prawda? Mieli przekazywać je sobie przez wieki, ażeby wszyscy byli zapoznani z tymi historiami, z tymi cudami, których Pan Bóg dokonywał wśród tych narodów. Jest ciekawa rzecz, kiedy naród ten spotykają doświadczenia, prawda, kiedy te narody, które zostały pozostawione wśród nich, ich zaczęły ciemiężyć, kiedy stały się tymi właśnie cierniami, jak było powiedziane, że jeśli ich nie wytracicie, nie wypędzicie, to one będą dla was czym? Że cierniami na wasze boki, tak jest określone w II Księdze Mojżeszowej, w V Księdze Mojżeszowej te opisy tak właśnie podają. Jednak człowiek myśli po ludzku. I Gideon też myśli po ludzku i mówi: za pozwoleniem, Panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Proszę braterstwa, Gideon z całą pewnością był człowiekiem wierzącym, prawda? On wiedział, on ufał, że Pan Bóg jest. On ufał, że Pan Bóg jest, ale on miał wrażenie i tego nie ukrywał, że Pan Bóg ich opuścił, że Pan Bóg nie przebywa z nimi. Nie zadał sobie pytania i nie poszukiwał na to pytanie odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Ale Pan Bóg ich o tym informował. Z powodu wszystkich odstępstw waszych, prawda? Z powodu niewierności te pokolenia, które wyszły z Egiptu, poginęły po drodze na pustyni. I te nieszczęścia, które ich spotkały, kiedy już weszli, kiedy żyli już w tych zajętych ziemiach, po podziale tej ziemi dokonanej przez Jozłego, spotykały ich różne przykre rzeczy. Nie zadawali sobie pytania dlaczego, tylko jakby postrzegali, czy odnosili się w sposób taki pretensjonalny, no, że ten Bóg ich pozostawił, prawda? Na łaskę tychże narodów. Nie pamiętali o tym, że ten Bóg kazał te narody wyniszczyć i wypędzić, prawda? Że Pan Bóg informował ich, jeśli byście nie czynili według tych przykazań, które ja wam pozostawiłem, to co? No to będą was spotykały kary. Będą was spotykały kary po to, żebyście mogli się zastanowić, co się z wami dzieje. Myślę, braterstwo, że tak jak przykład, który jest też w pewnym miejscu opisany w tej księdze Jozłego, na jakie rzeczy podatni byli Izraelczycy. Byli podatni czy skłonni przygarniać do siebie rzeczy zakazane, rzeczy ziemskie. Jeżeli w jakiejś walce zdobywali rzeczy od tych podbitych narodów, to co? No to lubili sobie coś tam schować, prawda? Coś zostawić dla siebie. Podczas gdy Pan Bóg im zakazał tego. Były wydawane takie polecenia, że wszystko miało być zniszczone, niczego nie mieli skorzystać, gdyż przez to się bezcześcili, zanieczyszczali. Izraelici bardzo często zapominali o tym. I niestety spotykała ich za to kara. I tak jak tam za czasów Jozłego było takie wydarzenie, że po jednej z walk to jeden z mężów, z rodu powiedział, że oto spodobał mu się tam co? Tylko jeden płaszcz, bo był bardzo piękny, jakaś sztabka złota i coś tam jeszcze. Proszę braterstwa, kiedy my zabieramy przymierze z Panem Bogiem, to co? Też mówimy, przyrzekamy, że się wyrzekamy wszystkiego, prawda? Wszystkiego, co posiadamy. No ale później co się dzieje w naszym życiu codziennym? Co się dzieje? Ja użyję takich przykładów. Nie to, żebym tylko może do kogoś chciał to dopasować, tylko tak czasami może bywa. Nie pojadę na konwencję, no bo to przecież jest koszt, prawda? Czy może jakieś inne sytuacje. Zaczynamy wyceniać pewne rzeczy. Zaczynamy sobie jakby skarbić skarby nie te, o których Pan Bóg mówił, że powinniśmy o nie dbać, prawda? To są skłonności ludzkie. To są skłonności, które są rozbudzane różnymi zmysłami, które każdy z nas posiada. Tak jak posiadali je Izraelici. Te same zmysły, które my dzisiaj posiadamy, tak samo i oni je posiadali. Jednym z takich właśnie mężów, który właśnie w czasach Jozuego po pierwszej bitwie, którą stoczyli już po drugiej stronie Jordanu, to był taki mężczyzna, mąż o imieniu Achab, który, no cóż, wśród łupów, 7 rozdział, werset 21. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. I takich przykładów moglibyśmy znaleźć w historii różnych mężów, różnych rodzin w narodzie izraelskim sporo. Proszę braterstwa, czy my nie jesteśmy poddani na takie pokusy? Jesteśmy poddani na takie same pokusy. Tylko teraz zwróćmy uwagę na skutki tego wtedy. Co się stało z tym Achanem? A niestety oni zostali ukarani, bo Pan Bóg powiedział do Jozuego, że mąż ten za ten występek musi ponieść śmierć. I cała jego rodzina, wszystkie rzeczy, które posiadał, zostali wyprowadzeni poza obóz i zostali ukamienowani poprzez zgromadzenie właśnie izraelskie, poprzez Izraelitów. My jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nas dzisiaj nikt fizycznie nie kamienuje, prawda? Nikt nas nie wyprowadza gdzieś na jakieś ustronne miejsce, poza mury miasta, jak to było właśnie w zwyczaju Izraelitów. Taki był nakaz Pana Boga. Ale czy nie przynosi to negatywnych skutków dla nas jako ofiarników? Myślę, braterstwo, że niestety przynosi to negatywne skutki dla nas jako ofiarników. Czy my te negatywne skutki odczuwamy zawsze na bieżąco w naszym życiu? Niekoniecznie. Właśnie niekoniecznie. Bo tak jak powiedziałem, dzisiaj w naszych warunkach, w naszych czasach nikt nas od razu nie kamionuje za nasze występki, za nasze grzechy, które popełniamy. Nie chciałbym tu się rozwodzić nad tym, za jakie rodzaje grzechów tam byli kamienowani, kto był kamienowany i za jakie rodzaje grzechów my dzisiaj może nam grozić, jak to określamy często, druga śmierć, która śmierć, prawda? Na pewno, jeśli byśmy chcieli poszukać tutaj przykładów, podobieństwa, obrazu, to na pewno miarodajną podstawę daje nam opisy dotyczące kapłanów. Gdyż kapłani byli tą klasą w narodzie izraelskim, którzy podlegali szczególnym wymaganiom i szczególnym oczekiwaniom ze strony Pana Boga. Byli oni wyodrębnieni spośród pokolenia Lewiego, ale również powołani przez samego Pana Boga, bo Aaron, brat Mojżesza, pochodzący z pokolenia Lewiego, był powołany na kapłana przez samego Pana Boga. Proszę braterstwa, jeśli my pretendujemy do bycia kapłanami poza zasłoną, jak to często się określa obrazowo, to czyż nie podlegamy takim warunkom, jakim tam podlegali kapłani? Myślę, że warto czasami te historie właśnie poczytać i się zastanowić nad tym, jakie wnioski z nich można wyciągnąć. To fakt, że mamy orędownika, prawda? To fakt, że mamy orędownika. Fakt, że za wiele grzechów możemy Pana Boga ubłagać, Pan Bóg może nam przebaczyć. Ale jednak, tak jak tam kapłani, zapewne niedociągnięcia czy naród, Izraelici mogli składać ofiary, które ich oczyszczały, przez które trwali w społeczności z Panem Bogiem. Naród jako całość poprzez ofiary Dnia Pojednania, natomiast kapłani poprzez inne również ofiary składane przez nich. Tak, my w dzisiejszych czasach też powinniśmy po prostu dbać o to, żeby nasze występki oczyszczać przez takie właśnie ofiary. Poprzez refleksję, poprzez prośbę, poprzez uniżenie, ukorzenie się, poprzez chęć, jeśli jest to możliwe, naprawienie złego, które wykonaliśmy. To są takie jakby ofiary dzisiejsze, które mogą nas uchronić przed zapisaniem jakiegoś występku, jakiegoś grzechu. Proszę Bratestwa, wydarzenia towarzyszące Izraelitom po przekroczeniu Jordanu, poza wspomnianą obrzeską, to tam na przestrzeni kilku dni działy się jeszcze ważne wydarzenia. Otóż tam po wielu latach wędrówki po pustyni obchodzono ponownie Paschę. Właśnie, tak jak nadmieniłem wcześniej, kiedy był to miesiąc Nisan, kiedy oni przeszli przez Jordan i właśnie w tymże miesiącu po raz pierwszy, po długiej przerwie, obchodzili Paschę. Było to bardzo ważne wydarzenie dla Izraelitów. To wszystko ich przygotowywało jakby do nowego poziomu życia w tej ziemi obiecanej, do której Bóg fizycznie pozwolił im wejść. Dlatego też myślę, że to było dla nich istotne i ważne wydarzenie. W tym czasie też oni już po tym święcie Paschy przestała padać manna. Przestali zbierać mannę. Czyli już jest opisane, że żywili się płodami ziemi, do której weszli. Nazajutrz, 5 rozdział, werset 11. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi prześniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. I tam Jozue otrzymuje kolejne świadectwo od Pana Boga po tym wydarzeniu. Znowuż ukazuje mu się anioł, którego on widzi, i otrzymuje świadectwo, potwierdzenie, że jest on wodzem wojsk Pana Boga. Jozue otrzymuje poprzez ten fakt wzmocnienie, czyli jego siły, jego odporność na różne przestępstwa, przewinienia Izraelitów na pewno się umacnia. Na pewno zostaje umocniony, żeby prowadzić ten naród i dalej dokonywać zajmowania tej ziemi, do której prowadził wszystkie pokolenia Izraelitów. Proszę Bratestwa, jest rzeczą istotną, że tak jak stwierdza w tej księdze Jozuego, ale już dalej, przy zakończeniu tej księgi, 21 rozdział, wersety od 43 do 45. Dał więc Pan Izraelowi całą tę ziemię, którą przysiągł dać ich ojcu. Oni zaś objęli ją w posiadanie i zamieszkali w niej. I sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron, tak jak przysiągł ich ojcu. Nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół, owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Werset 45, bardzo ważny. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Zwróćmy uwagę na te słowa, że wszystkie obietnice, które Pan Bóg dał temu narodowi, w sytuacjach, kiedy ten naród trzymał się, chciał być blisko Pana Boga, kiedy starał się wypełniać przepisy zakonu, przykazania, to te obietnice się wypełniały i naród mógł żyć w spokoju, w pokoju, jak to dzisiaj mówimy, nie odczuwali jakichś zagrożeń, mogli cieszyć się radością życia w dobrych warunkach, tak byśmy to powiedzieli. I tutaj jest stwierdzenie, że nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi izraelskiemu. A po wielu latach, gdy Pan dał Izraelowi wytchnienie od wszystkich jego nieprzyjaciół wokoło, a Jozue się postarzał i posunął w latach, zwołał Jozue całego Izraela, jego starszych, naczelników, sędziów i przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. Omawiana przez młodzież sytuacja Gedeona, prawda, jako męża walecznego, jest kolejnym potwierdzeniem tego, że Pan Bóg walczył za nich, prawda? Kiedy 300 mężów było w stanie pokonać krocie razy większe armie przeciwników. Bo to właśnie Pan Bóg dawał im tą siłę z jednej strony i powodował strach, czy popłoch, czy brak siły po stronie tych ich wrogów. Jozue, jakby kiedy zestarzał się, to apeluje do Izraelitów, że werset 6 23 rozdziału: starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Zgromadził ich wszystkich przedstawicieli wszystkich pokoleń izraelskich, zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych i ci stanęli przed Bogiem. I zwraca się do nich takimi oto słowami. 24 rozdział, przeczytam drugi werset. I rzekł Jozue do całego ludu: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym Bogom. Wtedy zabrałem ojca waszego Abrahama zza rzeki i prowadziłem go po całej ziemi kananejskiej, rozmnożyłem jego potomstwo, dałem mu bowiem Izaaka. Tutaj przytacza jakby pewien ciąg historii tego narodu, początku, aż do momentu, teraz mówi: ja oto, widzicie, sami tego doświadczyliście. Werset 13 mówi: dałem wam ziemię, nad którą się nie mozoliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Jecie zaś z winnic i drzew oliwnych, których nie sadziliście. Oddajcie wtedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. I to, co nas może zdumiewać w tej postawie tego narodu, że Jozue wciąż jeszcze musiał powiedzieć takie słowa, jakie są dalszą częścią tego wersetu: usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Zobaczcie, do jakiego stopnia byli przekorni, prawda? I kiedy, właśnie, jeszcze przywołać raz, bo macie to bardzo na świeżo, przynajmniej bardzo wielu, którzy tu jesteście na tej sali. Kiedy Gedeon, mając tyle świadectw, tyle dowodów, że to Pan Bóg był z nim, że On mu dawał siłę, że to On walczył z nimi, do czego dochodzi na końcu? Zwraca się do Izraelitów, prawda, do tych zwycięzców, do tych członków swojej, tej armii zwycięskiej, która toczyła z nim pod jego dowództwem te wojny zwycięskie, i mówi co? Zbierzcie tutaj wartościowe rzeczy, tam jakieś nausznice, prawda, były wtedy w modzie akurat, tak, złote, a nawet wielbłądy były przystrajane takimi śmiecidełkami. Mówi: zbierzcie to. Izraelici bardzo chętnie dali. Prawda? Złożyli to wszystko, zebrało się tam tego dosyć sporo. I co robi Gedeon? No wprost można powiedzieć niewiarygodne, prawda? Gedeon sporządza z tego, z tych kruszców, z tych rzeczy, co? Posąg, prawda? Posąg, któremu Izraelici mogli oddawać cześć. Wiecie co, zastanawiam się, Zastanawiam się, jakiego przykładu by tu można było użyć, jakby w przeniesieniu tej postawy na dzisiejsze czasy, na nasze czasy. Zastanówmy się, każdy z nas niech sobie wstawi pytanie, czy my potrafimy czasami być aż do tego stopnia przekornymi, żeby się tak zachowywać. No, zadajmy sobie takie pytanie i spróbujmy na nie odpowiedzieć. Czy my dzisiaj nie mamy świadectw, czy te świadectwa opisane przez apostołów w Nowym Testamencie, słowa wypowiedziane, przekazane przez samego Syna Bożego, przez Pana Jezusa, są dla nas mocnymi świadectwami, prawda, wiarygodnymi. Nikt tego nie podważa. I czy może czasami zdarzyć nam się, żeby się zachować tak jak ci Izraelici, jak ich nawet wodzowie. Są to, myślę, pewne obrazy, prawda, pewne takie przykłady, pewne lekcje, które im się zdarzyły. Te wydarzenia zostały opisane. To są fakty. Proszę braterstwa, kiedy Jozue mówi do Izraelitów, czy Bóg mówi przez niego, że dałem wam ziemię, nad którą się nie modliliście, miasta, których nie budowaliście, a jednak w nich zamieszkaliście. Pewna analogia na wiek Ewangelii. Pan Jezus przyszedł, oddał swoje życie, sprawił przez to, że Bóg zaszczycił niektórych swoim powołaniem, prawda? W efekcie jakby doniesienia tego powołania do końca, zachowania wierności w tym powołaniu, jest przewidziana nagroda dla wszystkich wiernych. My nie musieliśmy się w żaden sposób przysłużyć do tego, w żaden sposób, ani my, ani nasi rodzice, że Pan Jezus przyszedł, że sprawił takie warunki, że Bóg obmyślił taki plan i stworzył ku temu warunki, że powołanie może być realizowane. Więc jakby weszliśmy na coś gotowego, na coś korzystamy, z czegoś, co zostało wyłożone, z czego możemy korzystać. Jak to oceniamy i jak w tym trwamy? Zadawajmy sobie takie pytania i poszukujmy na nie odpowiedzi. Jeśli te odpowiedzi będą prowadzą nas do pewnej refleksji, która skłoni nas do poprawy naszych zachowań, naszych uczynków, to rzeczywiście będą świadectwa, że jesteśmy pretendentami do tej nagrody, która jest obiecana wszystkim, którzy zachowają wierność aż do śmierci. I tenże Jozue, zwracając się wtedy do Izraelitów, w wersecie, rozdział 24, werset 15 mówi: a jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Co odpowiedzieli Izraelici? Odpowiedź ich była bardzo dobra, bardzo budująca dla Jozuego, jako już człowieka podeszłego wieku. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom. I Jozue im wtedy powiedział, że dobrze powiedzieliście, tylko weźcie to sobie do serca, zapamiętajcie to wszystko, bo jeśli takimi będziecie, to Pan Bóg będzie z wami, będzie wam błogosławił i będziecie cieszyć się dobrami tej ziemi obiecanej, do której zostaliście wprowadzeni i w której żyliście bezpiecznie, spokojnie, pod wodzą właśnie czy za czasów Jozuego. Coż więc my możemy powiedzieć dzisiaj, kiedy jesteśmy u kresu wieku, moglibyśmy tak to powiedzieć, u kresu wieku, kiedy zauważamy, że ten czas dobiega ten porządek świata dobiega pewnego etapu, pewnego końca. Pan Bóg jest cierpliwy, okazuje cierpliwość w stosunku do tych, którzy jeszcze zechcieliśmy biec, którzy przeszliśmy przez Jordan, którzy mamy na naszych sercach znak obrzeski, którzy czerpiemy z tej manny, którą był Pan Jezus i Jego Słowo. To mamy możliwości z tego korzystać. Nie pracowaliśmy na to. To zostało nam udostępnione. Doceńmy to i proszę braterstwa, wszyscy młodzi, którzy macie te iskierki w waszych sercach i myślicie, dążycie w tym kierunku, powtórzmy słowa Izraelitów. Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym Bogom lub jakimś innym rzeczom, które mogą być, czy stać się, mogłyby się stać naszymi bóstwami czy bożkami. Jeśli taką postawę zachowamy, to spotka nas szczęśliwość, życie, i które nie będzie się już wyposażone w jakieś niespodzianki przykre, ale będzie na pewno bardzo nacechowane radością, szczęśliwością, wdzięcznością do Pana Boga. A tak więc starajmy się, abyśmy nigdy nie odeszli od Pana. Żebyśmy mogli się spotkać właśnie poza zasłoną i otrzymać tę nagrodę. Tego braterstwu życzę, co i sam pragnę, co daje na pożegnanie.